Witam was, drodzy bracia i siostry. Nie wiem jak was, ale mnie bardzo wzruszyło świadectwo Wiktorii. Ale może podołam. Pytanie, które sobie zadawałem, kiedy szykowałem to kazanie, to nauczanie, jako pierwsze to było, kto jest dla ciebie najważniejszy? No i Dziarski w ogóle, co za pytanie jeszcze w Wielkanoc? Bóg, Jezus. Odpowiadamy na to pytanie bardzo często szybko, bo tak jest rzeczywiście, bo może się nauczyliśmy już tak odpowiadać, bo słyszeliśmy już o tym tyle kazań i nauczań, że po prostu weszło nam to w krew. Ale kiedy zadałem sobie to pytanie, to w mojej głowie, po chwili pojawiło się kolejne. Kto dla Boga jest najważniejszy? I po kilku sekundach też miałem odpowiedź w głowie. No jak to kto? No my. Dlaczego? No dlatego, że Jezus przyszedł, umarł za nas. Jedyny umiłowany Syn Boga przyszedł i umarł za nasze grzechy. Ale to zagadnienie od tej strony, kto dla Boga jest najważniejszy, nie dawało mi spokoju. I myślałem o tym przez cały czas i doprowadziło mnie to do początku, czyli do momentu, kiedy Bóg nas stworzył. Po co Bóg nas stworzył? Dlaczego? Tutaj mogą paść różne odpowiedzi, zwłaszcza od osób, które może nie do końca wierzą w Boga albo mają obojętny stosunek do Niego. Można powiedzieć, że Bóg stworzył nas dlatego, że jest wielki, potężny, wszechmocny i chciał komuś tą moc pokazać. Chciał, no, pokazać się po prostu. I gdyby tak było, to czy nie wystarczyliby mu aniołowie? Przecież aniołowie go widzą, uwielbiają go przez cały czas, mają do czynienia z tą jego wszechmocą. Druga odpowiedź to może się nudził. No z nami ludźmi nie da się nie nudzić. Dostarczamy atrakcji bardzo dużo, ale czy wtedy posyłałby swojego jedynego syna umiłowanego za nasze grzechy? Zresztą, gdyby Bóg był podatny na nudę, to po tylu latach istnienia i Jego, i nas, to czy i nami by się nie znudził? Dlaczego więc Bóg nas stworzył? A może inaczej? Dlaczego Bóg się na nas zdecydował? Wyjdźmy z założenia, że Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Jak czytamy w pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, 26 werset. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem, i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Czyli możemy założyć, że w pewnych kwestiach jesteśmy do Boga podobni. W jakich? No tutaj możemy przeprowadzić obszerne studium Słowa Bożego, porównać je z człowiekiem i po prostu wypisać te rzeczy, tak? Ale nie będziemy tego dzisiaj robić. Nie będziemy szukać wszystkich tych podobieństw. Zajmiemy się jednym, kluczowym według mnie do zrozumienia tego zagadnienia. Co mówi Bóg na samym początku do ludzi? Czy ktoś pamięta? Nie słyszę odpowiedzi. W pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, 28 werset. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Pierwsze słowa Boga do człowieka to rozradzajcie się i rozmnażajcie. Czy tu... Nie, dobra, tego nie będę mówił. Dlaczego Bóg nie mówi do człowieka bądźcie grzeczni albo kochajcie mnie? Tylko rozradzajcie się i rozmnażajcie. Na samym początku, pierwsze słowa Boga do człowieka. Bóg mówi, żebyśmy byli rodzicami. Kiedy połączymy to z faktem, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, pozwoli nam to zrozumieć, chociaż w małym stopniu, co Bóg czuje do nas, dlaczego się zdecydował na nas, jaki ma stosunek do nas i jaki tym samym my powinniśmy mieć stosunek do Niego. Rodzice więc są w uprzywilejowanej pozycji, Ja dzięki Bożej łasce jestem w tym cudownym stanie od ponad 2 lat. I wiecie, zanim z żoną zdecydowaliśmy się na dzieci, to obserwowaliśmy młode małżeństwa z dziećmi w życiu i na Facebooku. Wiecie, to wszystko się wydaje wtedy takie różowe, takie fajne. Te dzieci są takie uśmiechnięte, można się z nimi bawić. Czasami płaczą coś tam. Trochę nie dają pospać, ale generalnie super. Moja rodzinka jest taka fajna. No cud, miód, naprawdę. I kiedy się przyszła Helena, kiedy pojawiła się Helena, wtedy przynajmniej ja zdałem sobie sprawę z 3 rzeczy. Albo ci wszyscy ludzie kłamią i to perfidnie kłamią, albo chcą, żeby wszyscy inni mieli tak samo źle, jak oni mają, albo my z Ewą po prostu w jakiś sposób nagrzeszyliśmy i musimy teraz odpokutować bardzo ciężko. A żeby było nam mało, będąc w szoku, że mamy jedno dziecko, to stwierdziliśmy, że jak będziemy mieli szybko drugie, to nie otrząśniemy się, w ogóle w pieluchach będziemy jeszcze raz i generalnie jak będą młodsze dzieci, to będą miały lepszy kontakt ze sobą. Bracia i siostry, Saigon i masakra to mało. Jak nie jedno płacze, to drugie. Albo chórkiem, jak taki mały chórek płomyki, reaktywacja. Najstarsza jest w tym momencie odpieluchowywana. Czy wiecie, co to znaczy? Załatwia swoje potrzeby, gdzie popadnie. Jest fajnie. Ostatnio były chore obie. Naraz. Zapalenie oskrzeli. Gorączka, katar, kaszel. Nie chcą jeść, nie chcą spać. Masakra. Ja w ogóle... A 8-miesięczna, najmłodsza córka, której powinny wychodzić 1, wychodzą już 3. I wiecie, ja mam jeszcze fajnie, bo ja mam taką pracę, że ja często wyjeżdżam, więc mnie nie ma w domu, sobie odpoczywam w pracy, pracując 24 na dobę, ale to jest odpoczynek. Walczy moja dzielna, dziarska żona Ewa i ona tutaj, no naprawdę ma wtedy ciężko, ale zawsze mam z tyłu takie przysłowie, takie zdanie. Małe dzieci, mały problem. Duże dzieci, duży problem. Nie mogę się doczekać. To naprawdę tak napawa nadzieją, że tak będzie fajnie. Starsi rodzice starzem już pewnie tam doświadczają nastolatków i tak dalej, więc mogą mi powiedzieć, dziara, co ty wiesz o życiu? Jeszcze zobaczysz. Jeszcze będziesz marzył o tych nieprzespanych nocach. Ale gdyby ktoś mnie lub Ewę, czy kogokolwiek z was rodziców tutaj zgromadzonych zapytał, czy zdecydowalibyście się jeszcze raz na swoje dzieci, na te dzieci, nie na inne, na te konkretne, to jestem przekonany, że zaszaleję. 100% z was odpowiedziałoby bez chwili namysłu, tak, pewka, ja na pewno bym tak odpowiedział. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Wydaje mi się, że dlatego, że my, ludzie grzeszni, niedobrzy, samolubni, niedoskonali, czujemy do swoich dzieci taką wielką miłość. Miłość, która daje nam tyle cierpliwości, ciepła, łagodności, wstrzemięźliwości, bezinteresowności itd., itd. Ta miłość jest w nas. I czy my ją czujemy przed pojawieniem się dzieci, czy w trakcie oczekiwania na te dzieci, czy jak one się dopiero pojawią, to ona gdzieś tam cały czas w środku w nas jest. Ta miłość jest tak mocna, że co by nasze dziecko nie zrobiło, wybaczymy. Sami nie zadbamy o jedzenie dla siebie czy o ubranie, ale aby nasze dzieci miały. Czy nasze dzieci, kiedy są chore, czy nie, czy ciężko, czy lekko, czy nie rozrywa was, czy nie rozrywa nas, żebyśmy się z nimi zamienili, żeby być na ich miejscu, żeby za nich przecierpieć tę chorobę? Czy gdyby twoje dziecko było tak chore, że potrzebowałoby przeszczepu serca, to czy już dawno nie leżałbyś na stole, znieczulony, już gotowy, bierz, zabieraj? Wiecie, i wszechwiedzący Bóg, który wiedział, jacy będziemy, my ludzie, przed podjęciem decyzji, wszechwiedzący Bóg wiedział, jacy będziemy, tak? My ludzie, tak jak powiedziałem, czasami mamy zakłamany obraz. Może wiemy coś więcej, może coś mniej, ale tak nie do końca jesteśmy świadomi. A Bóg wiedział. Bóg wiedział w 100%, jacy będziemy. Wiedział, że będziemy nim gardzić, że będziemy mieć za przeproszeniem w nosie to, co on mówi, że będziemy wyrządzać krzywdę swoim braciom i siostrom. Wiedział, że będziemy się zabijać, że będziemy grzeszyć. On to wszystko wiedział. A mimo to się na nas zdecydował. I teraz robi się jeszcze ciekawiej. Zdecydował się na nas mimo, że wiedział, że będzie musiał posłać swojego jedynego, umiłowanego syna, aby umarł za nasze grzechy. Bóg to wiedział. Wyobrażacie to sobie? Że wy posyłacie swoje dziecko, żeby umarło za innych? Czy, nie wiem, nigdy tego nie doświadczyłem i mam nadzieję, że tego nie doświadczę, ale czy wyobrażacie sobie stracić swoje dziecko? Nie wiem, czy ktoś tu jest, kto stracił swoje dziecko. Mam nadzieję, że nigdy was to nie spotka. Ale kiedy się słucha ludzi, którzy stracili swoje dziecko, to ci ludzie mówią o pustce, o ciągłej pustce, która gdzieś jest. To tak jak z ludźmi, którzy stracili nogi w wypadku, żyją dalej. Pytają go, no ale jak to jest? No żyje, jest, ale nóg dalej nie mam. I ci ludzie są w ciągłej żałobie, w ciągłym smutku. Ciągle im brak ich dziecka. I jeszcze raz, czy wyobrażacie sobie, że wy posyłacie swoje dziecko? Może nie, żeby umarł za całą ludzkość, za jakąś grupę. A ci ludzie po fakcie nie dość, że nie będą wam wierzyć, wzgardzą tym waszą ofiarą, waszego dziecka, będą poddawać pod wątpliwość wasze istnienie, istnienie tego dziecka i w ogóle, że to było potrzebne. To twój wymysł, że musiałeś oddać swoje dziecko. I jeszcze najgorsze, nie zmienią swojego postępowania i dalej będą iść do śmierci. A Bóg to wszystko wiedział. Bóg to wiedział i mimo to zdecydował się na nas. Wiedział, że jeśli nas stworzy, będzie musiał poświęcić swego jedynego, umiłowanego syna, żebyśmy my mogli żyć. Pomijając Boga, czy nasze dzieci nie są dla nas najważniejsze? Czy to nie dla nich pracujemy, zachorowujemy się, żeby zapewnić im byt? Tak jak powiedziałem, nie odbieramy sobie jedzenie, ubranie, ale dajemy im. Czy one nie są dla nas najważniejsze? Jakie miejsce w sercu Boga w takim razie mamy my, skoro On poświęcił za nas swojego ukochanego, miłowanego Syna Jezusa Chrystusa? Czy nie jesteśmy najważniejsi? Śmiem twierdzić, że jesteśmy. Pytanie teraz, jak ta wiedza wpływa na nasze życie? Czy przyjęliśmy po prostu to do wiadomości, bo się od dziecka uczymy o tym na szkółce, że Jezus przyszedł, umarł za ciebie, zmartwychwstał, aleluja. I tak przypominamy sobie o tym tylko na świętach, tylko czy zdajemy sobie sprawę z ofiary, jaką poniósł Bóg za nas? I że wiedział, że będzie musiał ponieść tą ofiarę, zanim my powstaliśmy. A mimo to się na nas zdecydował. Jak wygląda na co dzień nasze życie w relacji z żoną, z dziećmi, z ludźmi z kościoła, z obcymi ludźmi? W oparciu o ten fakt. Czy jest to tylko suchy fakt? Czy jednak myślimy o tym czasami? I wiecie, kiedy napisałem to kazanie, i przesłałem, tak nie do końca, tak do tego momentu, i przesłałem do pastora, żeby przeczytał, i pastor napisał, jakie jest praktyczne zastosowanie tego tekstu, tego kazania. No jak to jakie? No trzeba zmieniać swoje życie, no. Prawda, no. I tak, to jest odpowiedź, która przychodzi od razu. Ale kiedy to nie jest tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób i tylko tak zostawić. I kiedy myślałem, po prostu nie dało mi to odpowiedź spokoju. Nie dawało mi to spokoju. Dałem kazanie do przeczytania swojej żonie. I kiedy jechaliśmy w piątek tutaj na święta, żona w samochodzie przeczytała to kazanie. Ona mówi, czekaj, ono jest niedokończone. Mówię, no wiem, że jest niedokończone. No i pytam, powiedz mi w takim razie, jakie widzisz praktyczne zastosowanie tego słowa? Ona mówi, no, że trzeba się zmieniać, że nie można żyć tak, jak się żyło, że to powinno wymuszać na tobie zmianę każdego dnia. W każdej chwili powinieneś o tym myśleć. No, zgadza się. Ona mówi, ale to dalej nie wszystko. To dalej nie to. I kiedy tak umilkliśmy oboje i jechaliśmy dalej, wtedy Bóg zesłał próbę na mnie, ulubioną. Drogę zajechał mi ulubiony typ kierowcy, powolny, nie śpieszący się, a ja do domu po słoiki jadę. I no, dałem upust swojej irytacji tym faktem. I wtedy żona mówi, a widzisz? A Pan Bóg na niego też się zdecydował. No tak. Czy gdyby ktoś oddał ci swoje serce, ponieważ ty swoje zniszczyłeś przez złe życie, przez złą dietę, przez używki, czy gdyby ktoś ci oddał swoje serce, żebyś ty mógł żyć dalej, bo potrzebowałeś tego przeszczepu, przeszczep się przyjął, wszystko jest fajnie, czy dalej będziesz żył tak, jak żyłeś? Czy wrócisz do tego wszystkiego? Czy będziesz żył inaczej? I wiecie, ten temat, ta kwestia, że Jezus za nas umarł. Umiłowany Syn naszego Boga, który się na nas zdecydował, który wiedział, co Go czeka, jakie poświęcenie Go czeka, zanim nas stworzy, mimo to zrobił. Nie będę mówił o resztach wniosków, jakie możemy z tego wysnuć. Chciałbym, żebyśmy zostali z tą kwestią. Żebyśmy pomyśleli o tym, żebyście wy o tym pomyśleli i ja przede wszystkim. W domu, nie wiem, za godzinę, przy obiedzie, po obiedzie, za tydzień, za miesiąc, a najlepiej codziennie. Żebyśmy myśleli wszystko, co robimy, każda rzecz, żeby upływała tam z tyłu głowy, żeby było, że słuchaj, Bóg się na ciebie zdecydował. Czy to, co robisz, naprawdę jest godne tej ofiary, której poniósł Jezus, który poniósł Bóg? Czy powinieneś to robić? Czy powinieneś tak się zachować?